Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj w nieco innej konwencji, bo ze studia telewizji Trwam witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Chcemy zaprosić Państwa do przypomnienia sobie niektórych tematów, które w bieżącym roku realizowaliśmy na naszej antenie w cyklu programów interwencyjnych po stronie prawdy.
Spektrum poruszanych spraw było bardzo szerokie. Wielokrotnie udało się dzięki nagłośnieniu danej sytuacji nadać sprawie właściwy bieg lub odwrócić błędne decyzje urzędników.
Były również takie tematy, które dla uczestników nie zakończyły się szczęśliwie. Dały jednak one ludziom poczucie bezpieczeństwa i tego, że w razie potrzeby nie są zostawieni sami sobie.
Bo jako Telewizja Trwam chcemy być zawsze blisko każdego człowieka.
Początek roku przyniósł falę protestów rolników, którzy w całej Polsce organizowali pikiety i blokady dróg. Protestowali w obronie swoich dochodów, jak również przede wszystkim w obronie polskiej ziemi.
Jesteśmy w pięknym zakątku ziem pyrzyckich, najlepszych ziem w naszym województwie, ale również w kraju. I według informacji, jakie mamy tutaj, około 50% tych ziem jest w ręce obcego kapitału. Może niech te flagi, które wiszą, nie muszą być prowokacją, tylko chcieliśmy pokazać, że rzeczywiście jest to ogromny problem. Dotyczy nie tylko nas, ale całego narodu, bo to są ziemie tak zwane odzyskane i już praktycznie większość tych ziem jest w rękach obcego kapitału.
Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Odczuwamy to w ten sposób, że te wszystkie nasze protesty, bo jak tutaj było wcześniej mówione, protestujemy już 3 lata i problem ziemi po prostu nie może się przebić. Nasze protesty nie mogły się przebić na antenę ogólnokrajową. Gdyby nie Państwa stacje, czyli Radio Maryja, Telewizja Trwam, praktycznie ten problem nie wyszedłby poza województwo zachodniopomorskie. Dziennikarze zachodniopomorscy, którzy już przyznają nam rację, oni wiedzą, co tutaj się dzieje, również mówią, że ich materiały po prostu się na antenę ogólnokrajową nie przebijają. No jest blokada informacyjna, także również w tej chwili, kiedy te protesty trwają, no troszeczkę mamy wrażenie, że to może wszystko przygłuszyć problem ziemi, a został dokładnie rok chyba i 2 miesiące do 30 kwietnia 2016 roku, kiedy ci, którzy w tej chwili posiadają tą ziemię, będą legalnie mogli nabyć. Już nie będzie żadnych spółek, tylko po prostu będą konkretne osoby. Jedna osoba będzie miała powiedzmy 30, 40, 50 tysięcy hektarów, a nasi chłopcy tutaj, którzy chcą się rozwijać, nie mogą powiększyć swoich gospodarstw rodzinnych.
To nie jest tak. Kiedyś jak ktoś najechał na kraj, zabrał ziemię, to później można było to w różny sposób rozstrzygać, jeśli się wygrało tą wojnę, tak jak teraz na przykład po II wojnie światowej. Ale jeśli my sami wyprzedajemy, to żaden trybunał międzynarodowy nie przyzna nam racji, bo my sami to sprzedajemy.
Hipolit Cegielski powiedział, że taki ktoś jest zdrajcą, bo zdradza naród.
Proszę pana, ja też mówię, że to są zdrajcy. Ja też mówię, że to są zdrajcy. Proszę pana, ja też sam mam problemy z wykupieniem ziemi. Sam mam problemy w państwie. Chcę się rozwijać tylko dlatego, że wziąłem duże kredyty, tylko dlatego, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji mam podpisane różne programy, to tylko dlatego mi się to przedłuża. No. A tak naprawdę powinienem sobie gospodarować spokojnie, kupić tą ziemię, spłacać ją tam 15 czy 20 lat, przekazać ją synowi, jak już nie będę miał siły, żeby gospodarował. Ale nie, robi się wszystko, żebym ja, to ja mówię na swoim przykładzie, żebym ja tego nie kupił. Żebym ja tego nie kupił, bo już z tyłu czeka obcy kapitał. To jest przykre, ale tak jest. I my musimy wspólnie o tą ziemię walczyć, bo my walcząc o ziemię, walczymy o nas przemysł przetwórczy, poprzetwórczy, walczymy o dobrą jakość żywności dla Polski, dla Polaków, żeby było mniej chorób. Proszę pana, nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę. Tak naprawdę to przez te mniej więcej 15 lat my wykończyliśmy na przykład przemysł trzody chlewnej. Tłucz trzody chlewnej Polski. My nie mamy zdrowej żywności. Nikt na to nie zwraca uwagi, że polskie zakłady i obce zakłady w Polsce przerabiają no, na pewno nie tej jakości mięso, które produkują polskie gospodarstwa. I nabijają tylko polskie znaki towarowe. Przecież to jest zwykłe oszustwo. Ja jak rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się tym zagadnieniem, to nawet meksykańską wołowinę się w Polsce przerabia. I bije się polskie znaki. I ją się wysyła na zachód i jeszcze indziej i na tym ludzie zarabiają. Kapitał oczywiście obcy, bo to robią obcy, potężne koncerny, które przejęły nasz przemysł przetwórczy. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jeszcze gospodarują te gospodarstwa, które prowadzą produkcję roślinną. No bo jeśli naprawdę dobrze to robią, jeśli naprawdę odpowiednią ilość składników zastosują i zrobią dobrą pielęgnację, to mają dużą wydajność. Oszukają nas na tych skupie, bo i tak oszukują, bo przecież to też jest przejęte przez obcy kapitał, ale jeszcze w jakiś sposób na tym możemy prosperować. Ale zapewniam Państwa, że jak ten kapitał tu się na tych ziemiach jeszcze bardziej wzmocni, to przyjdzie do takiego momentu, że nie będziemy mieli gdzie sprzedać. I te wszystkie kredyty, które zaciągniemy na ten sprzęt, na tą ziemię, my to oddamy za marne pieniądze. Bo ekonomicznie po prostu nie będziemy wydolni, żeby to spłacić. I teraz się pytam, dla kogo jest to państwo? Dla Polski? Dla kogo walczyła ta Solidarność? Ta Solidarność, gdzie sprzedali już większość zakładów przetwórczych w kraju, gdzie nie ma polskiego przemysłu. Teraz się sprzedaje ziemię, a po cichu już dążono do tego, żeby zmienić konstytucję i sprzedawać lasy. No na litość boską, no opanujmy się, tak nie można.
Z rolnikami protestującymi w Warszawie od 19 lutego solidaryzują się mieszkańcy Warszawy, a wśród nich wybitni aktorzy scen warszawskich, pani Barbara Dobrzyńska i pan Stanisław Sparażyński. Dlaczego sprawa rolników dla was, ludzi kultury, jest również tak bardzo ważna?
Dlatego, że żyjemy na tej ziemi i chcemy na tej ziemi tworzyć dobra kultury, tak jak tworzyli to od wieków nasi wielcy, wspaniali twórcy, chociażby Jan Kochanowski, którego przypomni pan Jan Sparażyński, jak niezwykle umiłował ziemię, właśnie ten nasz wielki twórca i poeta. A ja z kolei chciałabym przekazać wszystkim kochanym rolnikom, trwajcie na ziemi, przekazać im słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także przekazać te słowa obecnie rządzącym, a może w przyszłości tym, co daj Boże, którzy zrozumieją sprawy wielkiej wagi, jaką jest ziemia dla Polski, jaką są rolnicy dla Polski, bo to jest nasze życie, to jest nasze zdrowie, to jest nasza kultura, bo z polskiej ziemi kultura polska się wywodzi. Nie z Ameryki, nie z Australii, nie z Francji, z Polski, z polskiej ziemi. Tak jak już kiedyś mówiłam, to słuchał pieśni ludowych Chopin i je tworzył. Później je reprezentował w swojej genialnej muzyce. Ale teraz może jakby wracając do przesłania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z jego książki Jedna jest Polska. Miłość do ziemi ojczystej wymaga, aby utrzymać się na tym zagonie, który żywi cały naród, a nieraz dzieli się chlebem i z okolicznymi narodami, aby nie uciekać ze wsi, nie uciekać ze wsi od roli, lecz trwać w niej, zgadzamy się z tym, że trzeba poprawić warunki życia i pracy rolników i starać się o to, aby ich praca była lżejsza. Ale musimy jak drzewa korzeniami trzymać się gleby ojczystej, aby naród nie był przepychany w swoich granicach etnicznych na skutek słabego zaludnienia i niedostatecznego wszczepienia się w ojcowiznę. Ponieważ Polska jest krajem rolniczym, należy w licznych i skomplikowanych zadaniach naprzód wykorzystać dla dobra społecznego właściwości i wartości przyrodzone, naturalne dla naszego układu bytowego. Dlatego musi istnieć realizm w budowaniu lepszej przyszłości. Realizm ten wyraża się w tym, że stoimy na ziemi, a ziemia ta jest żyzna. Na niej budujemy fabryki, wiedząc dobrze, iż ludzie tam pracujący potrzebują chleba naszego powszedniego, którego dostarczyć może tylko rzetelna służba ludu rolniczego na ziemi ojczystej. Polska nie może żyć z importu ziarna, bo bogaciła się przez eksport. Tak było przecież za czasów królewskich. Na ziarnie wzbogacił się Gdańsk. I dzisiaj dowartościowanie pracy na roli będzie ustawieniem się na właściwym gruncie wszelkiego budowania i pomyślności naszej wspólnoty narodowej. To powiedział wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. I myślę, że te słowa powinny głęboko zapaść w serca rządzących, a naturalnie jest to wielka pochwała pracy rolnika na roli i na naszej polskiej, żyznej ziemi.
Fala protestów, jaka przetoczyła się przez cały kraj, Zielone Miasteczko w Warszawie, przyniosła efekt. Nie do końca jednak zadowalający wszystkich rolników, ale na tę chwilę mamy uspokajającą wiadomość. Wprowadzono moratorium na handel polską ziemią.
Początek roku to również bardzo gorąca sytuacja w górnictwie. Z naszą kamerą byliśmy na Śląsku, gdzie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwał protest. Górnicy walczyli o swoje prawa, które, jak wskazywali, odebrał im prezes Jarosław Zagórowski. Żądali jego odwołania, oskarżając go o doprowadzenie spółki do fatalnej sytuacji finansowej.
Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, dlaczego czujecie się oszukani?
Ze względu na to, że Jastrzębska Spółka weszła 5 maja 2011 roku podczas porozumienia zbiorowego, gdzie też był strajk, podpisane zostało to porozumienie i daliśmy przyzwolenie jakby wejścia na giełdę. Mieliśmy wielkie nadzieje. Zarząd Jastrzębskiej Spółki dużo nam obiecywał. Powiedział, że będziemy współwłaścicielami tej firmy. Wtedy akcje Jastrzębskiej Spółki w dniu debiutu były 136 zł. Teraz te akcje spadły o 117 zł. Załoga tak uwierzyła zarządowi Jastrzębskiej Spółki, że kupiła 2 lub 3 pakiety dla siebie. Utraciła albo 20 tysięcy, albo 30 tysięcy. Powiem jedno, teraz ci pracownicy są sponsorami tej Jastrzębskiej Spółki, bo ich oszukano. Po prostu albo cena była zawyżona, a nadzór właścicielski wtedy, gdy te akcje 7-krotnie spadły, nie robi nic. Nie odwołuje zarządu.
Prezes, jeżeli są lata chude, to wtedy się inwestuje, bo jak przyjdą lata tłuste, to jest z czego fedrować. A u nas się robi odwrotnie. Jak były lata tłuste, to się jechało do oporu. Nie patrzyło się, trzeba mieć przygotówki. Trzeba powiedzieć, że od momentu, jak prezes Zagórowski jest od 2008 roku prezesem, do dzisiaj w całej spółce Jastrzębskiej zaległości w wyrobiskach korytarzowych to jest 100 kilometrów. To jest tak jak stąd do Krakowa. To ja nie wiem, czemu on jeszcze jest tutaj prezesem.
My dzisiaj jesteśmy razem tutaj na kopalni i będziemy trwać tak do końca. Nie zamierzamy zrezygnować, bo nie mamy innego wyjścia. Doskonale wiemy, że prezes Zagórowski, jeśli będzie dalej prezesem, to nie każde porozumienie, które byśmy podpisali, chociażby było najlepsze, chociażby nam obiecywał każdemu po złotym zegarku, to doskonale wiemy, że za chwilę powie, że to był, że on się pomylił i że tak jest trudno i nie może być zrealizowane to porozumienie, jak każde, które wypowiadał.
Chciałem też, korzystając z Państwa obecności, przypomnieć i tym rządzącym, i tym zarządzającym tą firmą słowa Jana Pawła II. Że my, pracownicy, górnicy, mamy prawo do sprawiedliwej zapłaty. To były słowa wypowiedziane na jednej z pielgrzymek. I my tylko się dopinamy tej sprawiedliwości. I nie może być tak, że za błędy tych u góry płacą ci na dole. Bo oni często zostają kalekami, różne ciężkie wypadki ich doświadczają. To są bardzo twardzi ludzie, z ogromnym szacunkiem. Jeżeli ktoś im odda szacunek, potraktuje ich właściwie, nie przedmiotowo, ale podmiotowo, to są ludzie honoru. Oni te straty też odpracują. Zapewniam panu. Prawda, koledzy, odpracujemy?
Prezes Zagórowski łamie prawo poprzez niedotrzymywanie porozumień, już nie mówię słowa, bo ten facet dotrzymuje słowa. Każdy górnik, ale to każdy, jak powie, że tak zrobi, to tak zrobi, jak się umówi, to to robi. A prezes należy, Zagórowski należy do tych ludzi, cwaniaków, oszustów i złodziei, którzy objęli władzę w tym kraju i robią takie przepisy, takie uwarunkowania, aby one tylko blokowały nas, ludzi zwykłych, górników do tego, aby mogli się upomnieć o swoje, zaprotestować i powiedzieć, tylko powiedzieć, że źle mu się żyje, chciałby żyć lepiej. Nie tak miało być. Nie tak miało być, panie Zagórowski, pani premier Kopacz. 9 górników zginęło na Wujku 33 lata temu. Wyście przejęli na ich krwi władzę i do dzisiaj ją sprawujecie. I my tutaj, tak samo na pewno chłopcy tutaj, górnicy z tej spółki, myśleliśmy, że będzie inaczej. Niestety zawiedliśmy się. A wy żeście o tym zapomnieli, żeście na kościach i trupach tych ludzi do władzy doszli.
Jakbyśmy teraz odpuścili, to my tak nie będziemy mieć za niedługo za co żyć. Nas już nie stać na kredyty, nas nie stać, żeby spokojnie przeżyć miesiąc od wypłaty do wypłaty. Jak dwóch nie pracuje w domu, to nie jest normalne życie, to jest wegetacja. A załoga się tutaj nie podda, bo przybywa nas teraz coraz więcej, organizujemy się i będziemy trwać w tym.
Kto waszym zdaniem zarabia na ciężkiej pracy górnika? Bo to pytanie dzisiaj już padło w trakcie programu.
No ja się obawiam, że nie górnik. Naprawdę, ciężko mi powiedzieć, gdzie te pieniądze wszystkie wychodzą. Ja tylko czytam na internecie, mamy XXI wiek, czytam tylko, że pan Zagórowski wynajął sobie jakąś tam kancelarię, ktoś zapłacił kupę pieniędzy, tutaj jakiś hotel gdzieś nad morzem kupił, który remontuje i chce rzekomo sprzedać. No kurczę, ja pracuję na rodzinę, ja też chciałbym zarobić, ja ryzykuję życie i moi koledzy też ryzykują życie. I nie chcę słyszeć, jak przyjdę w poniedziałek na przykład do pracy, że ja muszę oddać swoją na przykład pensję wypracowaną 14, albo flapsa, albo cokolwiek, co mi się należy, co zapracowałem, bo pan musi kupić jakiś tam hotel albo utrzymywać jakąś tam drużynę sportową.
Jak wiadomo, sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nadal jest bardzo trudna. Jednak po odwołaniu prezesa i zastąpienia go nowym, górnicy, jak również ich rodziny, mają nadzieję na to, że ich los poprawi się. Kolejny problem poruszany na naszej antenie w reportażu interwencyjnym dotyczył inowrocławskich kopalni soli Solino S.A. Kopalnie te powiązane są ze strategicznymi magazynami dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Byliśmy tam w 86. dniu protestu. Jak mówili sami uczestnicy tego protestu, był on przemilczany. Dlaczego?
Ten protest jest przemilczany i to jest świadomie przemilczany. Jeżeli w mediach coś to pokazuje, to się pokazują sprawy, które my nie poruszamy. To nam się próbuje pokazywać nasze wynagrodzenia, jak my walczymy o wynagrodzenia, jakimi jesteśmy ludźmi niewdzięcznymi, bo w końcu jesteśmy na terenie o ponad 25% bezrobociu. Jest to takie działanie, które ma doprowadzić do nastawienia negatywnego społeczeństwa przeciwko tym protestującym. A rzeczywistość jest zupełnie inna. Tam, co tutaj mówiłem, co kolega również mówił, że poruszamy bardzo poważne sprawy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się dzieje, że na wiele pytań bardzo poważnych musiałaby odpowiedzieć strona rządowa, bo to strona rządowa odpowiada za ten stan rzeczy. Brak nadzoru nad tą spółką, tolerowanie tych wszystkich nieprawidłowości, które nie tylko, że wykazały różnego rodzaju kontrole, ale my na bieżąco jako związki zawodowe informowaliśmy i wskazywaliśmy stronie rządowej, co się dzieje w spółce, nie podejmowano żadnych działań.
Tu ludzie nic nie chcą. Chcą mieć stabilności pracy, utrzymania tego przedsiębiorstwa, rozwoju tego przedsiębiorstwa i nie żądają żadnych pożyczek, kredytów od Orlenu, bo Orlen z nich korzysta. Ten zakład jest samowystarczalny. Jest dla mnie jedno pytanie. Dlaczego minister skarbu wysyła swoich przedstawicieli do górników, do upadłościowych kopalni, nie z winy górników, z winy zarządzania, a tutaj kopalnia, która jest niezależna, niezadłużona, może się rozwijać, nie potrzebuje takiego przydupasa, jak jest Orlen, który by tu nią kierował, prawda, i z niej korzystał. Ta kopalnia ma prawo i ma ku temu warunki, żeby się rozwijać, ale już znaleźli się kolesie, którzy chcą wykupić warzelnię. już czeka, żeby ją przenieść, wyrzucić ludzi na śmietnik, prawda, i przenieść warzelnię do Janikosody. Tak zrobiono w montewskich zakładach chemicznych, prawda. I to jest takie brudna rzecz, że po prostu nikt nie zrozumiał po 89 roku, że trzeba zrobić jakiś porządek. Wybieramy jakichś posłów, osłów i innych rzeczy. Mamy posła z naszego terenu. Nazywa się Brejza. On tu nigdy nie przyjechał nawet się spytać, czy ci ludzie żyją, czy mają co jeść, czy po prostu ktoś się nimi opiekuje. No i czekają na następną kadencję. Ktoś znowu zafinansuje im, prawda, wybory po 200-300 tysięcy, a po 7 tysięcy mają przydział i znowu będą siedzieć. I ci biedni ludzie, tutaj po prostu wypomina im się, że zarabiają tyle. Przecież ci ludzie nikt im nie dokłada. Skarb państwa im do wypłaty nie dokłada. Oni zarabiają, wypracowują sobie te pieniądze. No nie będą pracowali na jakichś prezesów Orlenu, 450, 1500 dyrektorów, których trzeba utrzymać, nic nie robów, prawda, na których trzeba pracować. No ludzie, obudźmy się. Niedługo będzie tak, jak stało się po 1939 roku, że my będziemy chodzili nie chodnikami, tylko ulicami, bo nam nie pozwolą chodzić, prawda? Uznają nas za nienormalnych parobków, prawda? Ludzi, którzy po prostu będą pracowali pod biczem. Takiej możliwości nie mają. Ja zawsze im powtarzam, że już to było i nie wróci więcej. Wszystko nam rozbierają. Niedługo zabiorą nam lasy, wodę, prawda? Kto chce, jak chce, tak tu rządzi. Więc najpierw trzeba zacząć od góry, od nich tam, prawda? I w rządzie, i w Sejmie, i w innych instytucjach, które by mogły pomóc. Orlen nie dotrzymuje uzgodnień. Nie, że związki nie dotrzymują uzgodnień, tylko Orlen nie dotrzymuje. Przysłali nam na ostatnie spotkanie, nie wiem, na jakiegoś tam prezesika, czy jakiegoś tam nieważnego urzędnika, prawda? To jakby przysłali sprzątaczkę i woźnego. Ona miała pozamiatać, a woźny miał zamknąć za nami drzwi. No to jest pośmiechowisko, no się znasz robią. Tak nie wolno robić. Uzgodnienia międzyludzkie, międzyzwiązkowe po prostu trzeba traktować poważnie. No ludzie, to tak nie może być. Szanujmy się. Zacznijmy się szanować, bo z nas nic nie zostanie, a wszyscy będą musieli wyjechać do Niemiec, Holandii na zbieranie jabłek albo na ścinanie szparak. Prawda? To jest poniżające dla mnie jako Polaka.
Protest głodowy w kopalni Solino zakończono w 94 dniu. Jak powiedział przewodniczący Solidarności pan Jerzy Gawenda, ta niezwykle ważna sprawa dzięki programowi interwencyjnemu została nagłośniona, dzięki czemu Polacy dowiedzieli się, na czym polega problem. O pomoc prosili nas bardzo często pracownicy likwidowanych zakładów. Tak było między innymi w Chełmży. Tam realizowaliśmy nasz program dwukrotnie. Pracownicy bioetanolu walczyli o swój zakład. To przez błędne decyzje urzędników zakład musiał zawiesić produkcję. Majątek oraz konto firmy zajął komornik.
Zakład stoi dlatego, że organy podatkowe zmieniły... Trudno nazwać to interpretacją, ale zmieniły swoje stanowisko do przepisów dotyczących podatku akcyzowego. Sprawa polega na tym, że firma od 2006 roku produkowała wyroby chemiczne na bazie skażonego alkoholu. Ten okres był sprawdzany przez kontrolę podatkową. Zostało wszczęte postępowanie podatkowe w 2009 roku. W 2012 roku, po 3,5 roku prowadzenia postępowania, organ podatkowy wydał 3 decyzje uchylające te postępowania jako bezprzedmiotowe. To znaczy wskazał, że to, co firma produkowała przez ten okres, odbywało się zgodnie z przepisami. Następnie w grudniu 2013 roku ten sam organ podatkowy, te same osoby, to znaczy naczelnik Urzędu Celnego, wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na skład i postępowania podatkowe i stwierdził, że to, co my produkujemy w tej chwili, jest to niezgodne z przepisami i nalicza nam akcyzę.
W sytuacji, kiedy miasto ma ponad 20% stopę bezrobocia, jest to około 1500 osób. Oczywiście w województwie kujawsko-pomorskim nie jest to może jakiś stan szczególny, bo stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim to 17%. To dla nas jest to sytuacja dramatyczna, ponieważ po pierwsze pracują tu całe rodziny. Pracują osoby, które tak naprawdę są jedynymi żywicielami rodziny. I ten stan, który się wytworzył, tym razem nie z powodów rynkowych, z powodu kryzysu ekonomicznego, tylko ze skutków czysto administracyjnych, których tak naprawdę nikt z nas tu zrozumieć nie może, ci ludzie za moment znajdą się w bardzo trudnej sytuacji socjalnej. Miasto straci podatek PIT, podatek CIT. Muszę powiedzieć, że bioetanol był dobrym płatnikiem tych podatków. My stracimy również podatek od nieruchomości, a więc tak naprawdę to zaczyna się błędne koło, bo z jednej strony nie mamy wpływu właściwych środków do budżetu, a z drugiej strony muszą być zwiększone wydatki z budżetu, no bo sytuacja jest taka, że w jakiś tam sposób, chociaż nie jest to sposób na życie, będzie trzeba tym ludziom pomagać.
Nasza firma poniosła do dnia dzisiejszego łącznie straty w wysokości 1 100 000 zł. To są koszty związane z zaprzestaniem działalności gospodarczej. To są potężne straty, które jeżeli będą w dalszym ciągu kontynuowane przez następne tygodnie, spowodują ostatecznie upadłość naszej spółki, gdyż no, spółka nie posiada takich rezerw finansowych, żeby w nieskończoność wyczekiwać na decyzje organów podatkowych.
To są niezrozumiałe decyzje urzędników, tak jak już wcześniej było wspomniane. Przecież byli tutaj, kontrolowali i nie wiem dlaczego, ale pan Sztoc i pani Izabela Łęcka, naczelnicy Urzędu Celnego, zastępcy naczelnika, podpisują to kolejne decyzje domiarowe. Dlaczego nie dają możliwości zakładowi się bronić? Dlaczego nie dają mu możliwości produkcji i ewentualnego jednoczesnej obrony przed sądem? Żadna decyzja nie jest ostateczna. Przecież urzędnicy w białych rękawiczkach niszczą ten zakład.
Pomimo ogromnych strat, jakie poniósł zakład, udało się go reaktywować i przywrócić produkcję, jednak nie w pełnym wymiarze. W Nowej Wsi Wielkiej nadal nie ma produkcji. Czekają na to pracownicy, czekają również na dobre decyzje polskich władz. W kolejnym programie, tym razem realizowanym z Łodzi, pytaliśmy, czy państwo polskie niszczy polskich przedsiębiorców. Rzecz dotyczyła wielkiego oszustwa na skalę całego kraju. Firma outsourcingowa Zdzisława K. wprowadziła w błąd polskich przedsiębiorców, na skutek czego polskie organy podatkowe ścigają właśnie ich, domagając się zapłaty tego, co powinien zapłacić Zdzisław K. Dziwne jest w tym wszystkim to, że człowiek poszukiwany przez policję udziela wywiadów.
Sytuacja była taka, że przedsiębiorcy, którzy korzystali z tych pracowników outsourcingowych, opłacali koszty wynikające z umowy, czyli wykonywali swoją umowę, dawali tym pracownikom outsourcingowym pracę. Ci pracownicy otrzymywali pensję od firmy outsourcingowej i problem się zaczął pojawiać już jakby poza naszą wiedzą na linii firma outsourcingowa ZUS i firma outsourcingowa Urząd Skarbowy. Polegał on na tym, że firma outsourcingowa bez informowania nas o tym nie odprowadzała składek za tych pracowników lub odprowadzała je częściowo, nie w pełni, nie tak jak wynikałoby z obowiązków.
No w sumie to po co miała was informować?
Dokładnie. To jest jakby poza naszą jurysdykcją. Nie mamy możliwości sprawdzenia tego, bo to jakby ta firma decyduje o tym, o czym nas informuje. Ale musimy wziąć pod uwagę tak naprawdę cztery elementy tego układu. Firma, która zapewnia pracowników outsourcingowych, czyli firma outsourcingowa, pracownicy, my przedsiębiorcy i ZUS i Urząd Skarbowy, czyli organy państwowe, nazwijmy to umownie. I teraz do momentu, kiedy firma outsourcingowa składała deklarację i płaciła składki, czy płaciła zaliczki na podatek dochodowy, to Urząd Skarbowy i ZUS akceptowały ten stan rzeczy. I to trwało wiele miesięcy.
Czyli te umowy między wami a tą firmą były cacy.
Dokładnie, tak jak pan to tak ujął. Nie było żadnych zastrzeżeń do tych umów. Były w porządku, tak? Bo one są w porządku. Natomiast w momencie, kiedy organy państwowe zorientowały się, że firma outsourcingowa, jedna, druga, trzecia, czwarta, nie płacą zobowiązań wynikających z tytułu zatrudniania pracowników, wówczas oczywiście rozpoczęły jakieś działania. Jak szybko, tak szybko, no tak niestety funkcjonują nasze organy typu ZUS czy Urząd Skarbowy, ale w momencie, kiedy się zorientowały, że nie da się ściągnąć zobowiązań z tamtych firm outsourcingowych, ktoś musiał zrobić naradę i zdecydował, że w takiej sytuacji te pieniądze będziemy próbowali ściągnąć od użytkowników pracowników outsourcingowych, czyli nas, przedsiębiorców. No, cała filozofia polega na tym, że my te pieniądze już zapłaciliśmy. Myśmy je raz zapłacili. My już ich nie mamy. Te pieniądze zostały zapłacone w oparciu o faktury, powiększone o VAT i te pieniądze wpłynęły do pracodawcy. Więc organy powinny szukać tych pieniędzy tam, skąd one powinny przypłynąć.
Jest nas 30 firm, reprezentujemy 500 poszkodowanych przez organy administracji państwowej w naszej Polsce. Proszę państwa, nam grozi egzystencja skrajna, ale nie tylko nam. Grozi egzystencja skrajna 25 tysiącom rodzin w Polsce. I prócz aspektu prawnego i finansowego, jaki my możemy ponieść w tej sprawie, to aspekt ten społeczny jest w tym wypadku bardzo ważny.
W innych krajach jest tak, że państwo zapewnia właśnie małym i średnim przedsiębiorstwom również ochronę prawną. Tutaj trzeba powiedzieć w ten sposób, że no państwo, w rzeczywistości nie powinno się mówić tak jak tutaj, że państwo są poszkodowani. Poszkodowanym w sumie jest Skarb Państwa, który no, w sposób nieudolny, niekompetentny nie potrafi wyegzekwować kwot od faktycznych wierzycieli Skarbu Państwa i doszedł do wniosku, że takie małe przedsiębiorstwa rozproszone w kraju nie są w stanie poradzić sobie z tym aparatem.
Ilu młodych ludzi, słysząc o tym, będzie chciało otwierać biznes w Polsce? Ilu młodych 20-25-latków, którzy kończą szkołę średnią, kończą studia i 20% mniej więcej z nich marzy o tym, żeby mieć własną firmę. Jak oni usłyszą o tym, że mogą zrobić wszystko, co tylko w ich mocy, będą wiele lat pracować ciężko, aż wreszcie im się może uda, to może przyjść organ państwowy i jednym podpisem długopisu może mu zabrać wszystko. Czy oni będą chcieli w Polsce funkcjonować? Przecież jest cały szereg krajów, bardzo niedaleko. Dzisiaj Unia Europejska to jak jeden kraj. Pojadą do Niemiec, pojadą do Anglii, pojadą gdziekolwiek, założą firmę tam. Tam będą funkcjonować. Stracimy kolejne tysiące, dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy potencjalnie mogliby zapewniać może i setki tysięcy miejsc pracy.
To walka o byt tysięcy obywateli polskiego państwa. Nie tylko właścicieli oszukanych firm, ale również ich pracowników.
Sprawą zajął się poseł, mecenas Janusz Wojciechowski. Polscy przedsiębiorcy są już po spotkaniu z nowym ministrem finansów. Przedsiębiorcy mają nadzieję na zawieszenie postępowań.
W naszym programie pojawiały się również tematy dotyczące historii naszej ojczyzny.
Stąd temat Ratujmy krakowskie oleandry, czyli wybudowany w latach 20. ubiegłego wieku dom imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. To stąd przed 101 laty wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Obok tak cennych eksponatów jak sztandar powstania styczniowego czy sztandar Legionów Polskich znajduje się tam również chorągiew Rzeczypospolitej użyta w trakcie pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Są tam również bardzo cenne pamiątki pozostawione po legionistach.
Są siły w tym kraju i w Krakowie, które chcą stworzyć fakty dokonane. Te fakty dokonane to ma być zniszczenie tego centrum dokumentacji, edukacji, wychowania patriotycznego, bo te role dom imienia Józefa Piłsudskiego spełnia i muzeum czynnie plesio. Muzeum, które odwiedzają setki, tysiące osób z kraju i zagranicy. Mamy w tej chwili wyłączone centralne ogrzewanie, mamy wyłączoną windę, Grozi nam wyłączenie prądu elektrycznego. Zapyta ktoś dlaczego, jak to jest możliwe. My przez minione 25 lat od 1990 roku, gdy Związek Legislatów Polskich odzyskał ten dom, pozbawiony całkowicie wyposażenia, zdewastowany, myśmy go przywrócili do stanu takiego, na jaki nas było stać. Przez te minione 25 lat Związek Legislatów Polskich w ten dom zainwestował kwotę ponad 25 milionów złotych. I teraz, gdy nasze środki finansowe uległy całkowitemu wyczerpaniu, gdy my nie mieliśmy pieniędzy 30 kilku tysięcy na zapłacenie centralnego ogrzewania, to władze miasta Krakowa, czy jakieś inne czynniki, kazały wyłączyć nam centralne ogrzewanie. Kilka osób jest ciężko chorych. Zagrożenie nastąpiło bezcennych zbiorów, w tym relikwii narodowych, takich jak sztandar Romualda Trauguta z 1863 roku, jak sztandar bojowy Legionów Polskich odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, jak tysiące zdjęć, tysiące dokumentów, galeria obrazów. Wszystko to może ulec zniszczeniu, dlatego że wzrasta wilgotność, spada temperatura. Ja już nie mówię o tym, że mamy w tej chwili kilka osób poważnie chorych. I wreszcie w bezpośrednim sąsiedztwie domu, tuż przy naszej ścianie zachodniej, budowana jest na terenie, na którym miał być dom imienia Piłsudskiego wzniesiony, budowana jest jakaś inwestycja, ogromny kompleks garażowo-biurowo-apartamentowy, który spowodował już spękanie ścian zewnętrznych domu. Wali się po prostu dom imienia Józefa Piłsudskiego i to się dzieje w III Rzeczypospolitej.
Żebyśmy tutaj marzli, nie mieli na wypłaty chociażby dla wartowników. W międzyczasie Kraków stał się bawidamkiem Europy. Przyjeżdżają tutaj ludzie, ja mieszkam koło szynobusu, widzę, kto przyjeżdża do Krakowa i dla tych ludzi są, wszystko jest. Proszę Państwa, to się musi skończyć. Oleandry nie zostały po to wybudowane, żeby teraz miał ktoś bank, czy ktoś jakiś rektorat wyższej szkoły, tej czy tamtej prywatnej, tylko to miejsce jest kolebką niepodległości. To miejsce musi pozostać w takim stanie, w jakim sobie zamarzyli i wybudowali legioniści. Wydaje mi się, że nie jesteśmy tak biednym krajem, żeby przekreślać całą historię. To jest przekreślenie 100 lat. Mój ojciec w tym domu poświęcił przed wojną od 1934 do 1939 całe swoje życie. Potem do 1974 walczył w mądry sposób, unikając różnych wichrzycieli, którzy chcieli związek już wtedy zlikwidować. Chociaż związek działał pod kryptonimem Oleandry i działał konspiracyjnie, a potem półkonspiracyjnie. A ja poświęciłam 40 lat od śmierci ojca i wydaje mi się trud nasz, rodzin legionistów, którzy tu byli setki. Tutaj pracowało około 1000 osób w ciągu tych 25 lat. Wkład taki czy inny wnosząc w to, że dom ten tak wygląda, jak wyglądał. Gdyby nie Szyszko Bochusz i Stefan Strojek, którzy wybudowali ten dom tak, że szerokie zrobili parapety, to pierwsi legioniści, wdowy po legionistach, dzieci legionistów, przychodząc tutaj, zgłaszając się w 89 czy w 90 roku, staliśmy przy oknach i pisząc na parapetach. Nie było jednego krzesła, nie było jednego biurka. Wszystko to jest i teraz chce się przyjść na gotowe i to ludzie, którzy nas często niszczą od stanu wojennego, ludzie, którzy z czynem niepodległościowym nie mają nic w ogóle wspólnego, wręcz odwrotnie. Ten czyn chcieliby pogrzebać i zniszczyć. I proszę Państwa, tutaj jak oprowadzamy wycieczki z kraju i z zagranicy, to właściwie nie tylko wspaniałe eksponaty, każdy ma swoją historię. Często były ratowane z narażeniem życia, ale równocześnie każdy mebel, właściwie każdy przedmiot w tym domu jest darem serca, skądś przyszedł. Nikt nam niczego nie dał, to znaczy dały rodziny legionistów, ale władze państwowe odwróciły się tyłem.
Z trudnych do zrozumienia powodów te cenne dla naszej historii pamiątki po prostu niszczeją. Środowiska niepodległościowe czekają na mądrą politykę polskich władz i otoczenie muzeum szczególną opieką. Kolejny temat, który poruszyliśmy na naszej antenie, dotyczył przetargu na wielozadaniowe śmigłowce dla polskiego wojska. Pracownicy i związkowcy PZL Mielec i PZL Świdnik protestowali w Warszawie.
Jak rozpoczęła się procedura przetargowa, my nie licząc na nic, liczyliśmy tylko na to, że ona będzie przeprowadzona w sposób uczciwy i transparentny. Stąd też nasze wystąpienia i do prezydenta, i do ministra obrony, i do premiera były kierowane w sposób bardzo taki pokojowy, merytoryczny. Chcieliśmy, uczestnicząc w tym przetargu, patrzeć, no, delikatnie mówiąc w cudzysłowie, na ręce tym, którzy podejmują decyzję, tak żeby nie mieć wątpliwości co do uczciwości tego przetargu. Liczyliśmy również na to, że rząd polski korzystając z tej furtki przy przetargach na zamówienia specjalne, jaki ma, jest taka klauzula bezpieczeństwo państwa, skorzysta z tej klauzuli i wybierze zakład, który znajduje się na terenie Polski, bo te zakłady, obydwa, i Mielecki, i Świdnicki, mogą i są w stanie razem ze swoimi właścicielami wyprodukować każdy śmigłowiec jakościowo, być może, że nawet lepszy od Caracala, który byłby na usługach naszej armii, byłby produkowany w Polsce, stąd i bezpieczeństwo państwa byłoby większe.
Ten rząd nie ma żadnej polityki przemysłowej, wbrew temu, co się dzieje w wielu innych krajach. Tu nikogo nie interesuje przemysł i co się z nim dzieje, a to przemysł to nie tylko miejsca pracy, to są podatki, za które się utrzymuje służby zdrowia, kulturę, oświatę, budżetówkę, wszystko. I jak nie będzie przemysłu, to nie będzie nas w ogóle w tym państwie.
Eksperci już to publicznie wielokrotnie wyrażali, iż te pod względem technicznym te śmigłowce, można powiedzieć, są porównywalne. Więc jakby koronnym argumentem przeważającym na rzecz tego, że beneficjentami tego przetargu powinny być firmy, które produkują ten sprzęt w Polsce, no, powinny być właśnie one, dlatego że te 13 miliardów złotych, publicznych pieniędzy, które wydaje polska gospodarka, polski rząd, przynajmniej w części miałyby szansę wrócić w postaci na przykład podatków dochodowych od pracowników, którzy by przy tej produkcji pracowali.
Rozumiem. Natomiast zadaniem obrony państwa przede wszystkim jest obrona na wypadek ataku, a nie zabezpieczenie miejsc pracy. Jakby pan na to odpowiedział?
Tak jak powiedziałem, walory techniczne są porównywalne i one same się bronią poprzez to, że te śmigłowce, mówię tu o śmigłowcu Black Hawk głównie w tej chwili, bo ten znam najbardziej, lata w 28 krajach świata, lata ich ponad 3000, więc to samo broni się, że jest to produkt dobry, produkt sprawdzony przede wszystkim w warunkach bojowych, produkt, który powinien również znaleźć swoje miejsce w Polsce.
Ważą się losy zakładów w Mielcu i Świdniku, a tym samym losy pracowników, ale to, co jest również istotne, to kolejna polska myśl technologiczna z takim dorobkiem może zostać wygaszona.
No tak to jest, tylko my w tych emocjach to zapominamy o tym całym szerokim kontekście, w jakim celu w ogóle są wytwarzane takie urządzenia latające, jak statki powietrzne, jak śmigłowce. One są wytwarzane głównie i głównie są konstruowane do ratowania życia bądź do obronności. Może nawet precyzyjniej, może nawet do zabijania. Takie są takiej klasy śmigłowce jak te, o których mówimy, do takich celów są produkowane. I kiedy one spełnią właściwą rolę, bo można sobie kupić i 1000 maszyn, najbardziej wspaniałych, jeżeli one nie są oparte na własnej gospodarce, na własnym przemyśle, to one są nic nie warte, bo przy dzisiejszych technikach, przy dzisiejszym uposażeniu można rozbroić pewną część tegoż urządzenia na odległość, bo dziś systemy informatyczne i doświadczenia wszystkich konfliktów światowych pokazują, że ci tylko wygrywali i spełniały swoją rolę tylko wówczas, jeżeli był własny przemysł. Tylko te kraje wygrywały wojny, wygrywały bitwy, gdzie miały to zaplecze techniczne. Więc dziś kupienie za wielkie pieniądze takiego urządzenia, które możemy sami wyprodukować, i jeżeli dziś nie odwrócimy tego losu, to przede wszystkim to nie chodzi tutaj tylko o Świdnik, Mielec, tylko ucierpi nasza ojczyzna, Polska cała straci. bo utracimy dorobek ponad półwiekowy, naukowy, budowania, konstruowania tych statków powietrznych, latających śmigłowców, jakie już rozpoczęto u nas w okresie międzywojennym. Tak naprawdę pierwszy prototyp śmigłowca był i ówczesna makieta była już wyprodukowana w latach 30. w okresie międzywojennym i z tego dorobku później również korzystano.
W ostatnich dniach powróciła sprawa przetargu na wielozadaniowe śmigłowce dla polskiej armii. Jak powiedzieli nam związkowcy, mają oni nadzieję na unieważnienie przetargu.
Istotą tego problemu jest to, czy kupić dla polskiego wojska to, czego potrzebują polscy żołnierze i polska obronność, czy też przy tej okazji dać szansę również na miejsca pracy w Polsce, dać również szansę na rozwój polskiego przemysłu obronnego. Przed tą decyzją stoi już nowy rząd.
Szanowni Państwo, dzisiaj przypominamy sobie tematy, które podejmowaliśmy w trakcie programów interwencyjnych w bieżącym roku. I oto kolejny problem dotyczący oświaty w gminie Iwanowice w województwie małopolskim. Trzy szkoły w Poskwitowie, Naramie i Damicach, bardzo dobrze prosperujące, cieszące się uznaniem rodziców, uczniów i dzieci, mają być zlikwidowane. Dlaczego? Zobaczcie Państwo sami.
Szkoła, przed którą się znajdujemy w Poskwitowie, została przez samorząd gminy Iwanowice zlikwidowana w roku 2005 i w tymże roku założyłem tę szkołę, a także gimnazjum. Są to szkoły publiczne, prowadzone przez osobę fizyczną, założone i prowadzone zgodnie z artykułem 58 ustawy o systemie oświaty. Podobną szkołę, czy szkoły, założył mój kolega Krzysztof Zadora w Naramie. Po dwóch latach, w 2007, dołączył do grona osób prowadzących szkołę jako osoby fizyczne pan Tadeusz Basiak w Damicach.
Szkoły, o których mówimy, cieszą się uznaniem społeczności lokalnej, uczniów, rodziców, nauczycieli. Dlaczego więc taka rewolucja, można powiedzieć, w oświacie szykuje się w waszej gminie?
Pani redaktor, szkoły nasze, bo ja prowadzę dwie szkoły bliźniacze, czyli podobne do tych szkół, które prowadzi pan Michał Znamirowski. Szkoły nasze działają już od 10 lat. Ku zadowoleniu całej społeczności lokalnej, dzieci są bardzo zadowolone, mają mnóstwo dodatkowych zajęć. Nie oszczędzamy po prostu na dzieciach czy na nauczycielach. Jest mnóstwo dodatkowych zajęć. Rodzice są też zadowoleni z funkcjonowania tych szkół. Natomiast wynika z tego, że tylko władze gminne są niezadowolone z tych szkół. Chociaż tu muszę powiedzieć, że nie zawsze tak było. Jeszcze na początku kadencji obecnego wójta byliśmy przykładem wspaniałych szkół, fantastycznie działających. A jak się okazało, teraz mamy tą wiedzę, było to z premedytacją przeprowadzane w celu likwidacji szkół samorządowych, bo był konflikt między szkołami samorządowymi i tymi naszymi niesamorządowymi w tym znaczeniu, że rodzice szkół naszych opowiadali, jakie są wspaniałe warunki, jak dzieci się uczą, osiągają wspaniałe wyniki na egzaminach. Natomiast w samorządowych szkołach były trochę gorsze wyniki, ale to nie jest jeszcze takie istotne w tym momencie. Natomiast były konflikty na punkcie takim, że nauczyciele może gorzej pracują w tych samorządowych, może źle wydają pieniądze, a u nas starczało środków, mimo że otrzymujemy dokładnie te same pieniądze na ucznia, co szkoły samorządowe.
Czuję na pewno bardzo duży dyskomfort. W swoim czasie wybierałam dziecku szkołę jako najlepszą alternatywę jego rozwoju edukacji, a w tym momencie mamy właśnie tę niepewność. No i o tę niepewność mamy największy żal do pana wójta. Chcąc świadomie kształtować edukację syna, chciałabym wiedzieć, gdzie on się będzie uczył w przyszłym roku we wrześniu i naprawdę nie dostajemy żadnej rzetelnej informacji w tym wymiarze. No zapisy do szkół, brutalnie mówiąc, są tak naprawdę w marcu. Ja przepraszam, że ja to mówię już panu dyrektorze, że szukam takiej alternatywy, ale ja bym chciała mieć ten komfort i w tym momencie powinnam zacząć tej szkoły szkoły szukać, jeżeli chciałabym wiedzieć, gdzie to dziecko będzie się uczyć. Takiej możliwości niestety nie mamy. Wójt nie chce z nami rozmawiać, nie chce mówić, jak ta szkoła będzie wyglądać we wrześniu przyszłego roku. I to jest dla nas naprawdę strasznie przykre, bo my wierzymy w nasze dzieci i w swoim czasie spora część ludzi wierzyła też panu wójtowi, że będzie lepiej i naprawdę takiej pewności nie mamy. Prócz tego, no przykro, w kwestii tej likwidacji szkoły jest na pewno nie tylko rodzicom, ale również tym, którzy tutaj mieszkają w okolicy, bo ta szkoła no, to jest traktowana jak taki mały dom kultury. Ten Dzień Seniora to specjalnie z troską o wszystkich małych, starszych mieszkańcach i naprawdę nasze dzieciaki uczymy się angażować w rozwój społeczności, rozwój gminy i w działalność taką no, wolontariacką. I niestety wszystko to pan wójt próbuje w tym momencie przekreślić.
Ja jakieś 15 lat temu skończyłam tą szkołę i myślę, że do tej pory ona równie dobrze funkcjonuje. Uczniowie, którzy wychodzą z tej szkoły na dalszym etapie nauczania, zawsze dostają się do, można powiedzieć śmiało, najlepszych uczelni, co może tylko świadczyć o wysokim poziomie kształcenia tutaj dzieci. Poza tym, tak jak zostało tutaj już wielokrotnie wspomniane, rodzice nie tylko z Poskwitowa, ale również z innych miejscowości oraz innych gmin chcą, żeby ich dzieci uczyły się w tej szkole. No to chyba o czymś świadczy.
Konflikt polega na tym, że władza gminy nie chce dopłacać ani złotówki do szkół na terenie gminy i wymyśliła sobie taki plan, że wszystkie szkoły zlikwiduje samorządowe. Wtedy,
na co pójdą te pieniądze?
Zgodnie z przepisami, wtedy szkoły, które działają na terenie, czyli nasze, otrzymają subwencje od państwa i wtedy już gmina nie musi dopłacać, bo ona jest tylko przekaźnikiem środków. Dostaje od państwa, przekazuje nam, nie dopłaca ani złotówki. To jest filozofia, którą wójt przekazał radnym, i oni to popierają i do tego zmierzali. Niestety tu się okazała jedna rzecz, która nie wyszła gminie, bo wojewoda zablokował likwidację wszystkich szkół. Musieli w gminie zostawić jedną szkołę podstawową i jedną szkołę gimnazjalną. I obecnie od września tak funkcjonuje oświata w gminie Iwanowice. Jest jedna szkoła podstawowa samorządowa, jedno gimnazjum samorządowe, a pozostałe szkoły są już niesamorządowe.
Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w oczach rodziców, absolwentów i nauczycieli. Myślę, że ta opinia częściowo budowana jest na podstawie naszych odczuć, odczuć uczniów związanych z tą szkołą. Ja jako przedstawiciel uczniów myślę, że każdy uczeń uważa, że szkoła prowadzona jest w bardzo dobry sposób. Bez problemu mogę potwierdzić to, że faktycznie poziom nauczania jest tutaj wysoki. Są organizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, baseny, wycieczki. Ja myślę, że jeżeli osoba prowadząca, organ zostanie ten sam, nie zmieni się, to tak będzie dalej, będzie wszystko w porządku. Mamy na lekcjach wiedzę o społeczeństwie, poznajemy ustrój polityczny, jaki obowiązuje w naszym kraju, ustrój demokracja. Wiemy, że jeżeli jest spór, kłótnia pomiędzy władzą a ludem, to w znacznym stopniu, w większej części zawsze rację ma lud.
Walka o utrzymanie tych szkół oraz solidarność ludzi zrobiły na nas ogromne wrażenie.
Obecnie sprawa toczy się w sądzie, a my będziemy przyglądać się jej dalej. Kolejny temat, jaki poruszyliśmy na naszej antenie, dotyczy linii elektroenergetycznej Kozienice-Ołtarze. W tej sprawie bulwersuje fakt, że o takiej inwestycji mieszkańcy dowiadują się ostatnio.
Przede wszystkim obawiamy się no właśnie tego, że jest to linia energetyczna o tak dużej mocy. 400 kV, promieniowanie, a nawet dwa razy 400 kV, ponieważ będą to linie, które będą szły równolegle, niedaleko, w jakiejś bliskiej odległości. czy nawet jedna pod drugą, czy jedna nad drugą, nie jestem tego pewna, ale wiem, że w bliskiej odległości od siebie promieniowanie, to promieniowanie elektromagnetyczne jest na tyle duże, że na pewno szkodzi zdrowiu. Badania, które są robione, te najnowsze badania, mówią o tym, że w przeciągu na przykład, że mieszkańcy okolicy mogą chorować na białaczkę, na choroby nowotworowe, że być może jeszcze, no badania nie są zakończone, bo one ciągle trwają, ale szkodliwość dla zdrowia jest już potwierdzona medycznie. Poza tym obawiamy się również no, o naszą ziemię, bo to jest nasza własność. To jest nasza własność i my chcemy o tej własności decydować. Nie chcemy, żeby ktoś decydował bez porozumienia z nami, co ma powstać na naszej ziemi, tym bardziej, że dla nas my z tego nie mamy żadnych korzyści.
Wiele miejscowości dotyka przebieg tej linii i to wszystkie miejscowości w powiecie grodzickim. Próby rozbicia jedności wśród naszego społeczeństwa, wśród wsi sąsiedzkich, no nie udały się póki co. Jesteśmy tu razem, jest tu wielu przedstawicieli różnych wiosek i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy. Najbardziej boli mnie w całej tej sprawie fakt, że nasze gminne władze, jak gdyby współpracując z inwestorem, stosują jakieś metody socjotechniczne, organizują spotkania najchętniej pojedynczych wsi i próbują przekonać, że to jest dla nas dobre. Przychodzą wysokiej klasy specjaliści, starsi ludzie ich nie rozumieją, naprawdę mają wysokie wykształcenie manipulacji rozumem ludzkim. Ten ich przekaz doprowadza do tego, że ludzie zaczynają wierzyć w to, że tak ma być. Że my musimy się na to zgodzić i w takim tonie to jest, że lepiej zgódźcie się teraz. Wy nie czekajcie. Wy dostaniecie wyższe odszkodowania. Jak wyższe? Nie wiemy. Mami się nas mamoną.
My tutaj za pomocą tego programu chcemy poprosić o to, żeby nam ktoś wspomógł poradą prawną, żeby pomógł nam rozwiązać ten spór, dlatego że nie walczymy o rzecz niemożliwą, dlatego że ta sytuacja przyszła do nas, dlatego że poprzednie gminy po prostu umiały się obronić. Nas jest mniej, my nie mamy może takiej wiedzy prawnej, jak sobie z tym poradzić, ale biorąc pod uwagę gminy, przez które najpierw ta linia miała przechodzić, która odsunęła to od siebie, nie zajęła takiego stanowiska jak my. Ja bym chciał tutaj podkreślić, że my jako pierwsi nie zgadzamy się na to, żeby tą linię przesunąć komuś. Nie. My po prostu tej linii nie chcemy ani dla siebie, ani dla nikogo innego.
Jak powiedziała naszej redakcji pani Halina Zbyszyńska, mieszkańcy są przekonani, że nagłośnienie tej sprawy spowodowało, że zostali oni zauważeni przez urzędników. Został umożliwiony dialog i będą również współdecydować w tej sprawie. O pomoc naszą redakcję poprosili również mieszkańcy Sandomierza. Władze powiatu chciały przekształcić szpital imienia Ducha Świętego. Temu sprzeciwiali się pracownicy, jak również związki zawodowe.
Staramy się od lat, żeby ten szpital był wzorem dla okolicy, żeby był chwalony, żeby był jak najlepszy. Do tego oczywiście potrzebny jest znakomity personel i złego słowa nie dam powiedzieć na nasze pielęgniarki i lekarzy. Wracając do podstawowego pytania, prywatyzacja tak czy nie, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się zaczęła. Więc jeszcze się formalnie nie zaczęło nic, bo my mamy różnego rodzaju ciała, które nad szpitalem stoją i które mogą zdecydować o tej czy innej formie prowadzenia szpitala. Mamy Radę Społeczną, mamy Radę Powiatu. Musimy sobie uświadomić, że to 21 bodajże radnych powiatowych może zdecydować o tej bądź innej ścieżce dla naszego szpitala. Także jeszcze nic formalnie się nie zaczęło. Natomiast prawdą jest, że pytanie jest takie, dlaczego my w ogóle się spotykamy tutaj? Dlaczego o tym rozmawiamy? Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest dowód na totalne niedofinansowanie ochrony zdrowia. To jest dowód na to, że My musimy w powiatach, w szpitalach tego typu poszukiwać pieniędzy, szarpać się. Nie mamy możliwości. Nastąpiła w 1999 roku potężna dysproporcja pomiędzy szpitalami marszałkowskimi, resortowymi i powiatowymi. Również na szpitale, które podlegają miastom. Te wszystkie szpitale, nazwijmy to niepowiatowe, mają dużo większe szanse, żeby uzyskiwać pieniądze od swojego marszałka, od swojego miasta, bądź od ministra dowolnego. Natomiast dla szpitali powiatowych nie stworzono żadnych mechanizmów. Nie ma, jak popatrzymy, są akcje typu mieszkanie dla młodych. A rodzi się pytanie, czy jest mieszkanie dla pacjentów? Czy był kiedykolwiek taki program rządowy, żebyśmy mogli z niego skorzystać? To, że trzeba inwestować w szpitale, jest chyba oczywiste.
My jako związki zawodowe poprosiłyśmy o spotkanie z Radą Powiatu. No i przedstawiono nam najpierw na zarządzie powiatu, no po prostu jakie są postępowania i zamiary odnośnie naszego szpitala. I wtedy właśnie pan starosta przedstawiał, że to są dopiero wstępne rozmowy, a podczas tego spotkania, które trwało ponad godzinę, okazało się, że nie tak do końca wstępne rozmowy, bo już wiadomo, kto ma być inwestorem tutaj naszego szpitala, jaki udział ma być tego inwestora, czyli ponad 50%, nawet mówi się, że 52%, czyli nie do końca takie dopiero wstępne rozmowy, bo jeżeli inwestor ma mieć większość udziałów, czyli starostwo nie będzie miało nic do powiedzenia w zarządzie potem spółki. Następnie przedstawiono nam, że pracownicy będą mieć ochronę, no nie wiadomo jeszcze jaką tą ochronę, ale my tu jako pracownicy, jako przewodniczący związków zawodowych działających na terenie szpitala, jest ich 5, jesteśmy zupełnie przeciwni tej prywatyzacji. Nie chcemy w ogóle na razie rozmawiać o tym, w jakiej formie szpital ma być przejęty, jakie mają być zagwarantowane świadczenia dla pracowników, czy pensja gwarantująca nam tutaj potem, jeżeli będzie przejęty szpital przez spółkę. My po prostu chcemy, żeby szpital został w takich strukturach, jak jest, ponieważ jeszcze muszę przedstawić, że szpital nie musi się przekształcać z mocy ustawy, bo ustawa mówi, że jeżeli wynik finansowy będzie ujemny i starosta jako organ założycielski nie pokryje tego długu, to wtedy my jako szpital musimy przekształcić się w spółkę prawa handlowego. My mamy wynik finansowy po raz kolejny, czyli drugi rok z rzędu dodatni i z mocy ustawy nie musimy się przekształcać, więc tym bardziej nas to niepokoi, że nie musimy, a chcemy się przekształcić w spółkę prawa handlowego.
Ten szpital na pewno nie jest zły. Jest dość dobrze wyposażony i tak jak pan dyrektor mówił, wiele rzeczy zrobionych i jest to łakomy kąsek dla firm, które chcą prowadzić działalność. Kontrakt jest około 80 milionów, więc każda firma, która by dostała gotowy kontrakt, gotowy budynek, sprzęt, wyposażenie i kadrę wykwalifikowaną, to myślę, że na dzień dobry by każdy z nas chciał taką firmę otworzyć i prowadzić. Myślę, że tutaj starostwo przez 7 lat, bo to od 2008 roku, kiedy się wycofał inwestor, miało tak dużo czasu na to, żeby pomyśleć o zbudowaniu tego bloku operacyjnego lub dostosowaniu obecnego, że to naprawdę nas dziwi. Kartą przetargową w tej chwili przy prywatyzacji właśnie jest ten blok operacyjny. My nawet nie wiemy szacunkowo, nikt nie policzył, jakie to pieniądze by były. Mówiło się na zarządzie powiatu 30 milionów. Panowie później pytałyśmy, skąd takie wyliczenia. Mówili może 20, może 22. Końskie wybudowały za 19, powiat dołożył 4 miliony, Busko 1,5 miliona. Każdy powiat dokłada do swojego szpitala. Bo tak jak kiedyś powiedział pan starosta, bez szpitala nie ma starostwa, więc jest to jakiś dla nich cel, zdrowotna opieka nad mieszkańcami powiatu. A to, że pan starosta dość tak jakoś od tyłu zaczął to wszystko załatwiać, po prostu nas bardzo zniepokoiło i zaczęłyśmy te próby po prostu ponawiać jako związki.
dowiedzenia się dokładnie, o co to w tym wszystkim chodzi. Proszę Państwa, no ja nie wiem, jeśli ten szpital zostanie sprywatyzowany, na pewno to się odbije na pacjentach i na pracownikach.
Związkowcy obawiali się, że po przekształceniu szpitala mogą ucierpieć nie tylko pracownicy, którzy mogą być zwalniani, a w konsekwencji pacjenci, bo po prostu nie będzie miał ich kto leczyć.
Jak poinformował nas radny powiatu sandomierskiego Waldemar Maruszczak, dzięki naszej interwencji udało się obronić szpital i do tej pory funkcjonuje on jako państwowy.
Przed nami kolejny, a zarazem ostatni problem. Poproszę o materiał filmowy.
Pan Robert jest radnym Rady Miejskiej w Włochowie. Panie radny, macie inwestycje. Na pewno przeciętny Polak cieszy się z tego, że jest budowana kolej nowoczesna, kolej wysokich prędkości. U was to budzi zastrzeżenia. Jakie? No i również, co to za inwestycja, która przede wszystkim tak bardzo was niepokoi?
Dziękuję, że Państwo przyjechali do nas do Łochowa, bo rozmawiałem z panem redaktorem wcześniej, macie napięty kalendarz, ale jak przedstawiłem sytuację i to, co się tutaj dzieje, Państwo zmienili swój kalendarz i w jak najszybszym możliwym czasie pojawili się w naszym mieście. Za to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Szanowni Państwo, tak jak pan redaktor powiedział, miało być pięknie. Radnym jestem od roku 2010 i sprawę mogę komentować tylko na ile ją znam, odkąd jestem radnym. Mieliśmy piękną wizję, miała tutaj się pojawić nowoczesność, szybszy dojazd do Warszawy. No i czekaliśmy na tą inwestycję z wielką nadzieją. W pewnym momencie pojawiły się znaki zapytania i wątpliwości. Rada Miejska w Łochowie, pan burmistrz świętej pamięci Marian Dzięcioł, który już nie żyje, i mieszkańcy byli żywo tym zainteresowani, reagowali w odpowiednich momentach, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że przejazd ma być zlikwidowany. Prawdopodobnie informacja pierwsza o tym, że przejazd ma być zlikwidowany, pojawiła się już w roku 2007. Ja jako radny o tym dowiedziałem się w roku 2012 na spotkaniu z kolejarzami w Urzędzie Miejskim. Wtedy panowie inwestorzy, to PKP PLK, wykonawca firma Torpol, przedstawili nam plan. No i wtedy na tym planie w dokumentach tego przejazdu nie było. Oczywiście wszyscy byli zbulwersowani tą sytuacją i tutaj prosiliśmy o to, żeby uwzględnić prośby mieszkańców, że ten przejazd musi pozostać. Panowie dyrektorzy kolei, którzy wtedy z nami rozmawiali, zaproponowali w roku 2013, że w miejsce tego przejazdu likwidowanego, że on musi być zlikwidowany, bo kolej będzie dostosowana do prędkości 200 km na godzinę. Takie były wcześniejsze zapewnienia. W momencie, kiedy inwestycja się rozpoczęła, zaproponowano nam, że tutaj w tym miejscu, w zamian za przejazd na ulicy Żeromskiego, powstanie przejście podziemne dla pieszych i dla rowerzystów. A osoby poruszające się samochodami będą miały możliwość przemieszczać się ulicą Dolną, która jest równoległa do torów. Też była piękna wizja całej infrastruktury wokół, przejazd podziemny dla samochodów osobowych przy ulicy Wyszkowskiej, wiadukt górą w stronę drogi na Brzuzę, drogi powiatowej, więc to wszystko pięknie wyglądało.
Czyli w zamian za to, że zlikwidowany zostanie Wam ten przejazd, będziecie mieli, można tak powiedzieć, dwa inne, no i dodatkowo jeszcze drogi tutaj równoległe wzdłuż torów wybudowane, by można było tam dojechać. Mówicie o tym, że kolej Was dzieli. Dlaczego i kogo z kim dzieli?
Kolej nas dzieli, panie redaktorze, bo w piątek, dwa tygodnie temu, czy półtora tygodnia temu, przejazd na ulicy Żeromskiego, mimo zapewnień, że do momentu wybudowania tego przejścia podziemnego obiecanego nam w dwóch dokumentach przez inwestora, że przejazd w poziomie szyn w osi ulicy Żeromskiego będzie funkcjonował do momentu wybudowania tego przejścia podziemnego. Niestety tak się nie stało.
Przejazd, o którym mówimy, łączył nie tylko dwie części miasta, ale również ułatwiał dojazd czy dotarcie do najstarszej szkoły w Łochowie. Jest z nami pani dyrektor właśnie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, pani Magdalena Sobiczewska. Witam bardzo serdecznie. Pani dyrektor, czy ten przejazd, który państwo zaproponowali kolejarze, jest przejściem bezpiecznym?
Witam Państwa. No, ten przejazd, Szanowni Państwo i Pani redaktor, nie spełnia jakichkolwiek norm bezpieczeństwa dla moich dzieci i nie tylko dla moich, to, bo tak jak mówił Pan Robert, nie spełnia on w ogóle norm dla żadnych dzieci, nawet i dla osób dorosłych. Nie ma przede wszystkim sygnalizacji świetlnej. dzieci idąc do szkoły przechodzą po tym przejściu, który jest właściwie placem budowy, bo tak stwierdził policjant na czwartkowym spotkaniu na sesji nadzwyczajnej. Natomiast no, moje dzieci są dowożone, dzięki uprzejmości pani burmistrz, są dowożone autobusem szkolnym do szkoły i odwożone bezpiecznie z powrotem. Natomiast po południu no, jeżdżą jeszcze na zajęcia pozalekcyjne do hali sportowej i tutaj też jest wielkie niebezpieczeństwo, więc jeśli mówimy o bezpieczeństwie, nie ma zachowanych żadnych norm.
Mieszkam przy ulicy Żeromskiego 60 lat. W ogóle mam lat 80. Dzieci wyfrunęły z domu, mąż mi zmarł, więc jestem zdana na własne tylko swoje siły. Dopóki był ten przejazd, dawałam sobie radę, bo przeszłam, kupiłam pół chleba, czy tam butelkę mleka, czy tam jakieś inne drobiazgi. Nie nadaje się już jeździć rowerem, nie mogę chodzić daleko pieszą. Skoro nie będzie tego przejazdu, to ja nie wiem, ja jestem zdana chyba na śmierć taką głodową, bo żeby dotrzeć po chleb, ja muszę iść 4 kilometry do przejazdu Jasiorowskiego i z powrotem.
Ja jestem lekarzem, mój mąż również jest lekarzem. Mamy małą przychodnię, która tutaj mieści się przy ulicy Dolnej. Niestety w tej chwili dojazd pacjentów jest bardzo utrudniony. Mąż jest internistą, zajmuje się starszymi, schorowanymi osobami, które bardzo często podjeżdżały wprost pod same drzwi i były wyprowadzane przez osoby opiekujące się nimi. W tej chwili, żeby dojść do tej przychodni, muszą mierzyć co najmniej 500 metrów w błocie. Różne osoby dojeżdżając do nas uszkadzają sobie samochody o wystające studzienki. Latem, gdy był tu remont, nie można było otworzyć okien w poczekalni. Już nie mówiąc o tym, że nie może do nas dojechać karetka pogotowia. To już jest no poważne naruszenie praw pacjenta.
Miasto zostało podzielone na Łochów A i na Łochów B, tak na dobrą sprawę. Tutaj ci ludzie mają prawo czuć się jako mieszkańcy Łochowa B, bo teraz chcąc przejść z jednej strony na drugą, oni muszą iść kilometr w jedną stronę, bo tam jest prawie ponad, tutaj mi panowie podpowiadają, 3 kilometry muszą pójść w jedną stronę, żeby mogli przejść w ogóle na drugą stronę ulicy. Nie ma ścieżki rowerowej, po prostu to wszystko wygląda bardzo źle, a ulica przylegająca do torów to jest jeden wielki plac budowy, po której jeżdżą ciężkie maszyny i po której chodzą nasze dzieci i osoby starsze. Więc sytuacja, tak na dobrą sprawę, jest bardzo, bardzo trudna po prostu. I byśmy bardzo prosili, żeby zrozumieć nas jako mieszkańców. Naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. To jest niejako ostatni akt desperacji, że właśnie zwracamy się do telewizji, a żeby telewizja w jakiś sposób spróbowała nam pomóc po prostu rozwiązać ten problem. Być może przez to, że zostanie to nagłośnione, nie mieliśmy innego wyjścia, prawda, drodzy państwo? Nie mieliśmy innego wyjścia. Tylko to, prawda? Także mamy nadzieję, że może coś się zmieni i naprawdę czekamy z wielką nadzieją. Dziękuję bardzo.
Jak słyszeliśmy, zmodernizowana linia kolejowa, po której pociągi mają pędzić z prędkością 200 km na godzinę, zamiast łączyć, podzieliła mieszkańców, ale przede wszystkim podzieliła miasto na dwie części. Do tej pory mieszkańcy czekają na decyzje, które ich po prostu zadowolą.
Do tego tematu oczywiście, szanowni państwo, będziemy jeszcze powracali.
Wiele trudnych spraw zostało nagłośnionych przez naszą redakcję. Tylko niektóre dzisiaj państwu przedstawiliśmy, ale byliśmy z naszymi kamerami tam, gdzie inni milczeli.
Szanowni państwo, w tym momencie chcemy serdecznie podziękować tym, którzy współtworzyli z nami ten program. Dziękujemy również naszej ekipie technicznej, a państwa zapraszamy do bycia razem z nami, razem z telewizją Trwam w przyszłym roku. Życzymy państwu, aby ten rok był pełen pokoju i Bożego błogosławieństwa. Żegnają się z państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.